Zdolności drzemią. Talenty nie rozwijają się. Umysł i duch popadają w letarg, a w sercu panuje pustka. Gdzie jest bezpieczeństwo, przewodnictwo, mądrość i moc? Gdzieś w małych wartościach skali, w przelotnej przyjemności. Malcolm Muggeridge napisał w A 20th Century Testimony, Testament XX wieku. Gdy dziś czasami spoglądam na minione życie, najsilniej uderza mnie fakt, iż to, co kiedyś zdawało się najistotniejsze i najbardziej kuszące, dziś wydaje się błahe, wręcz bezsensowne. Choćby te różne powierzchowne sukcesy. Pragnienie, aby być znanym i być nagradzanym. Rzekome przyjemności w rodzaju zdobywania pieniędzy, uwodzenia kobiet czy podróżowania po świecie tam i z powrotem, w górę i na dół, niczym szatan. Wyjaśnianie i doświadczanie wszystkiego, co oferuje targowisko próżności. Gdy patrzę wstecz, te wszystkie usiłowania, by zadowolić siebie, wydają mi się czystą fantazją, lizaniem ziemi, jak to ujął Pascal. Koncentracja na przyjaciołach lub wrogach. Podatni na koncentrowanie się na przyjaciołach są zwłaszcza, choć z pewnością nie tylko, młodzi ludzie. Akceptacja i przynależność do grupy rówieśniczej może stać się sprawą nadrzędną. Spaczone, wciąż zmieniające się zwierciadło społeczne staje się pożywką dla czterech podtrzymujących życie czynników, tworząc wysoki stopień zależności od zmiennych nastrojów, uczuć, postaw i zachowań innych. Koncentracja na przyjaciołach może dotyczyć wyłącznie jednej osoby i wtedy przyjmuje po trosze wymiar małżeństwa. Z centrum skupionego na przyjacielu może wyrosnąć zależność emocjonalna od tej osoby, wzrastająca spirala konfliktowych potrzeb i w końcu złe stosunki. A gdy w centrum życia znajduje się wróg, większości ludzi nie przychodzi to nawet do głowy i prawdopodobnie nikt nie zgodziłby się na to świadomie. Niemniej koncentracja na wrogu jest bardzo powszechna, szczególnie tam, gdzie ludzie zmuszeni są do wzajemnych kontaktów mimo konfliktu, jaki pomiędzy nimi istnieje. Jeśli ktoś uważa, iż został skrzywdzony przez ważną dla niego emocjonalnie lub społecznie osobę, rozpamiętuje tę niesprawiedliwość, a jej sprawcę ustawia w centrum swojego życia. Zamiast proaktywnie kierować własnym życiem, człowiek taki reaguje na wszelkie zachowania i postawy postrzeganego wroga przeciwzależnie. Zachowanie przeciwzależne to wyrażenie sprzeciwu, pozornie tylko niezależne, bo w swojej istocie głęboko uzależnione od osoby, do której kierujemy sprzeciw. Życie mojego kolegi, nauczyciela akademickiego, stało się wręcz nieznośne z powodu negatywnych stosunków z jednym z administratorów uniwersytetu. Tak długo pozwalał sobie na bezustanne myślenie o tym człowieku, aż przeszło to w obsesję. Zawładnęła nim ona tak dalece, że wpłynęła na jakość stosunków z rodziną, kościołem i kolegami z pracy. W końcu doszedł do wniosku, że musi zrezygnować z tej pracy i zacząć uczyć gdzie indziej. — Czy uczyłbyś tutaj, gdyby nie ten człowiek? — spytałem go wtedy. — Tak — odpowiedział — ale dopóki on tu jest, ja nie mogę tutaj pracować. Za bardzo niszczy to moje życie. Dlaczego więc ustawiłeś go w centrum swojego życia? Spytałem znowu. Pytanie wyraźnie go zaszokowało. Zaprzeczył temu. Wykazałem mu jednak, że pozwolił temu człowiekowi i jego słabostkom zniszczyć całą mapę swojego życia, podkopać wiarę i jakość stosunków z najbliższymi. W końcu przyznał, że człowiek ten ma na niego rzeczywiście silny wpływ. Zaprzeczył jednak, jakoby to on sam dokonał wyboru. Odpowiedzialnością za tę niefortunną sytuację obarczył administratora. On sam, jak twierdził, nie był za nią odpowiedzialny. W czasie rozmowy pomału zaczął jednak zdawać sobie sprawę, że istotnie sam był odpowiedzialny, a ponieważ nie podołał tej odpowiedzialności, stał się wręcz nieodpowiedzialny. Wiele rozwiedzionych par popada w ten sam schemat. Ciągle zżera ich gniew, gorycz i samousprawiedliwianie. Z psychologicznego punktu widzenia ciągle są małżeństwem w jego negatywnym aspekcie. Potrzebują słabości byłych partnerów, aby usprawiedliwić ich oskarżenia. Czytelnik zwrócił na pewno uwagę, iż Stephen Covey nie używa słowa wada, fault, zastępując je łagodniejszym słabość, weakness. Wiele starszych dzieci idzie przez życie z jawną lub skrytą nienawiścią do swoich rodziców. Mają do nich żal o to, że w przeszłości nadużywali siły, że zaniedbywali je lub faworyzowali. Ześrodkowują swoje dorosłe życie na tej nienawiści, wcielając w życie właściwy temu, reaktywny, wyszukujący dowodów na potwierdzenie tej nienawiści scenariusz. Koncentracja na Kościele. Wydaje mi się, że niemal każdy, kto poważnie podchodzi do wiary i swojego Kościoła, zdaje sobie sprawę, że chodzenia do Kościoła nie można utożsamiać z duchowością. Niektórzy tak bardzo zajęci są działalnością parafii i zewnętrznymi przejawami wiary, iż nie zauważają istotnych ludzkich potrzeb, przecząc przez to najbardziej podstawowym nakazom wiary, której deklarują przecież głębokie oddanie. Są i tacy, którzy niezbyt często bywają w kościele, albo nawet wcale do niego nie chodzą, ale w ich zachowaniu i postawie zasady etyki judeo-chrześcijańskiej odbijają się znacznie prawdziwiej. Będąc przez całe życie członkiem kościoła i pracując w grupach użyteczności społecznej, wiem, że nie zawsze chodzenie do kościoła równoznaczne jest z wcielaniem w życie nauczanych tam zasad. Można działać w kościele i nie robić nic z tego, co głosi Ewangelia. W życiu osoby skoncentrowanej na Kościele najważniejsze stają się pozory i zewnętrzne wrażenie, co prowadzi do hipokryzji, która podkopuje zarówno poczucie bezpieczeństwa, jak i prawdziwą wiarę. Przewodnictwo pochodzi tu ze świadomości społecznej i prowadzi do sztucznego przylepiania innych etykietek typu praktykujący, niepraktykujący, umiarkowany, ortodoksyjny, konserwatywny. Kościół jest formalną organizacją, na którą składają się cele i kierunki, zasady, programy, określone zwyczaje i ludzie. Dlatego sam w sobie nie może zapewnić głębokiego poczucia bezpieczeństwa czy istotnych odczuć wiary. Zapewnić to może życie zgodne z naukami Kościoła, ale nie sama instytucja kościelna. Kościół nie może także zapewnić stałego poczucia przewodnictwa. Ludzie skoncentrowani na Kościele często odczuwają, myślą i zachowują się zupełnie inaczej w święto niż w dzień powszedni. Taki brak jedności czy spójności stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, a przez to wzmaga potrzebę przylepienia życiu etykietek i samousprawiedliwiania. Postrzeganie Kościoła nie jako pomocy w dojściu do właściwego końca, ale jako końca właśnie podważa mądrość i poczucie życiowej równowagi. Chociaż Kościół utrzymuje, iż uczy źródeł mocy, nie twierdzi, że on sam jest tą mocą. Pretenduje zaledwie do roli przewodnika, który kieruje moc Bożą do natury człowieka. Koncentracja na sobie. Być może najczęściej dziś spotykanym centrum życia jest własna osoba. Najbardziej rzucającą się w oczy formą tej koncentracji jest samolubstwo, które godzi w wartości większości ludzi. Przypatrując się z bliska wielu popularnym podejściom do samorozwoju czy samospełnienia, stwierdzimy jednak, iż one także są w swej istocie egoistyczne. Własna osoba tworzy centrum bardzo ograniczone i jako takie nie może ofiarować wiele bezpieczeństwa, przewodnictwa, mocy czy mądrości. Tworzy bezwładny, statyczny układ, niczym morze martwe w Izraelu, które może tylko przyjmować, nigdy dawać. Z drugiej strony, nastawienie na doskonalenie siebie pod kątem nabywania umiejętności służenia innym, produkowania czy znacznego wkładu w jakieś dzieło, umożliwia spektakularny wzrost czterech wspierających życie czynników. Omówiliśmy pokrótce najczęściej spotykane centra warunkujące podejścia człowieka do życia. Najczęściej łatwiej rozpoznać je u kogoś niż u siebie. Prawdopodobnie znasz kogoś, dla kogo zarabianie pieniędzy ważniejsze jest niż wszystko inne. Znasz też pewno kogoś, kto poświęca niemal całą energię na usprawiedliwianie swojej roli w złych stosunkach z kimś innym. Gdy przypatrzysz się uważnie, możesz zobaczyć centrum życia, które decyduje o takim zachowaniu. Określenie własnego centrum. A na czym stoisz ty sam? Co postawiłeś w centrum własnego życia? Czasem niełatwo to dojrzeć. Jeśli jesteś skoncentrowany na współmałżonku, to w zakresie bezpieczeństwa twoje poczucie bezpieczeństwa zależy od tego, w jaki sposób twój współmałżonek cię traktuje. Jesteś bardzo wyczulony na jego nastroje i uczucia. Jesteś głęboko zawiedziony, co często prowadzi do konfliktu, gdy twój współmałżonek nie zgadza się z tobą lub nie spełnia twoich oczekiwań. Wszystko, co może mieć nieznany wpływ na wasz związek, postrzegasz jak zagrożenie.